Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, to każda gwiazdka piosenkę zanuci.
Dzień dobry, kłaniam się w nowym roku. Czas, który odchodzi i pozostaje za nami, można odnaleźć w starych sztambuchach. I o nich będzie dzisiejsza opowieść.
Ja bym to samo powiedział, co one, bo ja się od nich nauczyłem gadać, bo tam, gdzie ikwy srebrne fale płyną, byłem ja niegdyś jak Zośka dzieciną.
Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, to słynny, bodaj najsłynniejszy wpis do sztambucha, którego adresatką była 14-letnia Zofia Bobrówna. Wiersz wyszedł spod pióra Juliusza Słowackiego w 1844 roku. Urodzona we Lwowie Zofia Bobrówna została potem żoną Juliusza Dzieduszyckiego, właściciela majątku w Zborowie na Podolu. Natomiast wiersz Słowackiego zrobił karierę, wręcz wszedł do kanonu lektur szkolnych. A wszystko zaczęło się od niewinnego sztambucha. I to sztambuch wraz z tajemnicami, które kryje, będzie dziś bohaterem spotkań z kulturą.
W naszych zbiorach najstarszym sztambuchem jest sztambuch, który zachował się w rodzinie Lindenburgów i był prowadzony od roku 1684 przez dwa albo nawet trzy właściwie pokolenia studentów z tej rodziny, studiujących na Uniwersytecie w Wienie, właśnie począwszy od XVII wieku i jeszcze przez cały wiek XVIII. Także to jest najstarszy w naszej kolekcji.
Czyli cenny bardzo.
Bardzo, bardzo cenny i zachowany naprawdę w bardzo dobrym stanie.
Doktor Alicja Schulz zapozna nas ze zbiorem sztambuchów w Bibliotece Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. To największa kolekcja wśród zbiorów poznańskich bibliotek, składająca się z 41 różnorodnych sztambuchów. Sięgniemy też do niezwykłej opowieści Magdy Pertek, dziś profesorowej Knopek, której rodzina przechowuje sztambuch Elizy z domu Piwnickiej, Pertek Cieleckiej.
Mam w ręku sztambuch zwany sztambusiem. Przez całą rodzinę mojej mamy, tak pieszczotliwie. Mama dostała go od Juliana Tuwima w roku 37 z dedykacją, pięknym wierszem i z przyrzeczeniem autora, że nigdzie tego wiersza nie opublikuje. I dotrzymał słowa, rzeczywiście ten wiersz nie ujrzał światła dziennego.
Kim była właścicielka sztambucha? Córką Piwnickich z Sikorza. Opisy kwiatów czy krajobrazów z Sikorza znalazły się na kartach kwiatów polskich Tuwima. Nie przez przypadek kręcono w Sikorzu filmy Profesor Wilczur czy Znachor oparte na powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, bo pałac w Sikorzu to był bardzo gościnny dom, szczególnie dla artystów. I poprzez sztambuch do tamtych międzywojennych czasów się cofniemy. Zastanawiam się, czy rolę, jaką pełnił sztambuch, można porównać do roli Facebooka. Zapytałam o to panią doktor Alicję Schulz.
Wydaje mi się, że tak. Może niektórzy, słysząc takie porównanie, zastanawiają się, czy jest ono właściwe, ale według mnie tak. Sztambuch był wytworem epoki, w której tylko kartka papieru i pióro były jedynymi przekaźnikami, czy tymi kustoszami pamięci, sposobami, poprzez które można było utrwalić się w pamięci swoich przyjaciół, znajomych. A my żyjemy w epoce internetu, żyjemy w epoce Facebooka, czy tego chcemy, czy nie chcemy. I funkcja dzisiejszych portali internetowych, społecznościowych, wydaje mi się podobna, analogiczna do tego, jaką funkcję pełniły różnego rodzaju sztambuchy, począwszy od XVII wieku, poprzez wiek XVIII, zwłaszcza w XIX wieku.
A dzisiaj ludzie prowadzą jeszcze sztambuchy?
Mam wrażenie, że epoka sztambuchów, albumów pamiątkowych czy pamiętników skończyła się w XX stuleciu.
Mówiła pani, że ciągle poszerza się ten zbiór sztambuchów, które są w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, czyli kupuje się je na aukcjach przeróżnych. Jaka jest cena takich starych sztambuchów?
Ceny są bardzo zróżnicowane. Wahają się od kilku tysięcy do czasem do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Jeżeli na przykład są tam wpisy Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego, czy wielu innych znanych postaci ze świata polityki, kultury, sztuki minionych wieków.
Czego można się dowiedzieć z tych wpisów?
Sztambuchy są takim zwierciadłem, w którym odbija się mentalność ludzi minionych epok. I wydaje mi się, że są one przebogatym źródłem badań dla różnych specjalistów z różnych dziedzin.
Na przykład dla socjologów?
Socjologów, historyków sztuki, muzykologów, osób zajmujących się badaniem ikonografii, ale także historii sztuki rękodzielniczej, ponieważ wiele z tych sztambuchów zawiera obrazy, ale też hafty, różne wycinki z liści. Także
wiem,
są to bardzo ciekawe obiekty.
Wiem, że właśnie w Bibliotece Uniwersyteckiej są sztambuchy w haftowanych oprawach, tak? Czy haft jest w środku?
Hafty są w środku. To znaczy oprawy, mamy też XIX-wieczne książki, druki, które, zwłaszcza modlitewniki, które mają oprawy haftowane. Natomiast jeśli mówimy o sztambuchach, są to hafty w środku, znajdujące się na kartach i nawet bardzo tak dogłębnie zajęła się tym zagadnieniem pani Karolina Nowaczyk właśnie z naszej Biblioteki Uniwersyteckiej. Napisała artykuł na ten temat. Zajmuje się historią tkactwa, historią haftu i badała właśnie hafty znajdujące się w naszych sztambuchach.
To jest na pewno na delikatnej jakiejś materii, na jakichś jedwabiach ten hafty wykonane?
Nie, na kartkach. Nie. Na kartkach papieru. I to jest rzecz niesamowita, że są one wykonane tak misternie, że nie widać śladów nakłucia igłą najpierw całego wzoru haftu i później na tym wzorze, na tych miejscach nakłuwanych
przyciągnięta jest nitka.
Jest przyciągnięta nitka, także naprawdę są to bardzo misterne hafty i aż trudno uwierzyć, że są one wykonane na papierze, także nic nie zostało uszkodzone, nic nie zostało zniszczone i haft jest pełen w pięknych kolorach wciąż jeszcze.
Piękny, choć naruszony zębem czasu dom przy ulicy Nowowiejskiego. To w tym domu spotkałam się przed laty z Magdą Pertek i wśród starych, rodzinnych portretów słuchałam opowieści o jej rodzinie i o sztambuchu jej matki.
Babcia moja Eugenia Moraska pochodziła z Oporowa i wiele w tym domu, wiele pamiątek z Oporowa jeszcze przetrwało. Ma bardzo ładny szkic dworu w Oporowie Roga Rasławskiego, który był głównym architektem Oporowa. No poza tym sztychy napoleońskie, meble, no i księgozbiór, ekskluzywny z Oporowa. Nie taki obszerny, bo niestety przetrwało jakieś 50 tylko tomów księgozbioru z Oporowa, Pauliny Moraskiej z Łubieńskiej, czyli prababki mojej babci. Przebywał tam i Adam Mickiewicz, i Roger Raczyński, i Wincenty Pol. Przebywała również Helena Modrzejewska. I właśnie jej rysunek piórkiem namalowany tu wisi z podpisem Helen. Bardzo piękny rysunek. Jako ciekawostkę też chciałabym dodać, że babcia mojej babci była córką chrzestną Tadeusza Kościuszki. Pradziadkiem babuni był czołowy poeta epoki stanisławowskiej, bajkopisarz Franciszek Moraski. Wspominał o nim szeroko Marian Brandy w swojej książce Koniec świata szwależerów. Ale chciałabym właśnie zacytować taką wypowiedź właśnie Franciszka Moraskiego. Co to jest nic? To jest młodość bez marzenia, to jest starość bez wspomnienia, to jest order bez blizny, to jest Polak bez ojczyzny. Babcia ogromną wagę przywiązywała do wykształcenia swoich córek, czyli z mamy i mysiu Kasi, a sama była wykształcona na tamte czasy, a więc przed I wojną światową, była jedną z nielicznych maturzystek. Kończyła liceum jezuickie w Chyrowie, w Galicji. I w 14 roku wyszła za mąż właśnie za właściciela sikorza, za Stanisława Piwnickiego. I stąd się jej losy z Wielkopolski przeniosły do sikorza. Dziadek z kolei był również wszechstronnie wykształcony. Kończył także liceum jezuickie, a później studia rolnicze w Berlinie i w Paryżu.
Ojciec mojego dziadka był właścicielem majątku Srebrna pod Płockiem, gdzie się dziadek urodził, w tym majątku. Ale jednak najbardziej taką cenną częścią składową był majątek Sikorz, który przylegał do Srebrnej, jednakże był lepszy i odnośnie gleby i urodzaju i tak dalej. Czyli właściwie można powiedzieć taką perłą był Sikorz, perłą w tym całym majątku Srebrna. Położenie Sikorza z uwagi na te wąwozy, na te wzgórza, na rzekę, było właściwie niezgodne ogólnie z Mazowszem, prawda, bo to jest nizina. Także było jakimś takim cudem właściwie przyrody w tamtym Mazowszu. Tego też nazywano Sikorz tą płocką Szwajcarią.
Babcia nosiła tytuł hrabiny.
Babcia nosiła tytuł hrabiny. Ale przez te zjazdy artystów nazwano ją Czerwoną Hrabiną. I nawet ukazał się artykuł Antoniego Słonimskiego w Wiadomościach Literackich przed wojną, który poświęcił właściwie cały artykuł mojej babci i napisał wówczas, że nie spodziewał się, że drogi rewolucji francuskiej i rosyjskiej znalazły oddźwięk na wsi polskiej. To jest właściwie szkic kredą, wykonany kredą, przedstawiający mojego dziadka przy krzachach z księdzem Wosiem Moraskim, wykonany przez Józefa Czajkowskiego. Józef Czajkowski w ogóle był domownikiem w Sikorzu, nawet był taki mały dworek obok domu, którym urządził sobie profesor Czajkowski pracownię. Malował właściwie, można powiedzieć, na okrągło moją babcię.
Jak myślisz, czy tylko dlatego, żeby ćwiczyć się w sztuce malarskiej?
No nie sądzę. Myślę, że właśnie babcia była, jak moja mama właśnie kiedyś określiła, moja babcia była kobietą niezwykłą i piękną i właśnie zakochaną w sztuce i właściwie nią ten cały się kosztchnął, nią. I mama mówiła, że niektórzy na przykład byli albo cały rok, siedzieli malarze, pisarze, poeci, albo też po prostu wpadali, powiedzmy, ale raz w miesiącu, ale co miesiąc na kilka dni, albo też całe tygodnie spędzali właśnie w Sikorzu. I to głównie dzięki babci. Kiedyś mama opowiadała, że o północy arcybiskup płocki, nowowiejski, akurat tak z tej rodziny nowowiejskich, zjawił się i powiedział, że mimo, że was bardzo kocham, w sensie rodziny Piwnickich, to będę musiał rzucić klątwę, bo się dowiedziałem, że ma przyjechać Boris Żeleński. A to był okres kampanii przeciwbojowskiej. Mostowicz też, prawda, wtedy po prostu nie był jeszcze, czy może już był znany, ale też w związku z tym, że w swoich książkach pokazywał niektóre sfery, prawda, niezbyt korzystnym świetle, też nie był aż tak mile widziany. Także i w domu u moich dziadków nie było książek Mostowicza. A w związku z tym, że był on wielkim przyjacielem Janusza Minkiewicza, który był częstym gościem, to pewnego dnia, kiedy Janusz Minkiewicz zapowiedział wizytę Mostowicza, zrobił się w domu popłoch, bo nie było ani jednej książki. Wówczas babcia wydelegowała dziadzie do Płocka, tak, żeby kupił wszystkie książki, jakie można kupić. Że po prostu przerzucą sobie te książki, będą mieli jakieś pojęcie o tej literaturze. I się okazało, że dziadek przyjechał, miał całe tylne siedzenie swojego samochodu zawalone książkami i zaczęło się czytanie. Nie było nic pogracowane, nie było nic wypielone. Moja mama musiała ze swoją siostrą tam pielić na okrągło. Obiad stygł, kolacja stygła i normalnie się Sikorz zamienił w klasztor. I jak przyjechał Mostowicz, to oczywiście można było to dyskutować. Mam w ręku sztambuch, zwany sztambusiem. Przez całą rodzinę mojej mamy, tak pieszczotliwie. Mama dostała go od Juliana Tuwima w roku 1937 z dedykacją, pięknym wierszem i z przyrzeczeniem autora, że nigdzie tego wiersza nie opublikuje. I dotrzymał słowa, rzeczywiście ten wiersz nie ujrzał światła dziennego. Zaczyna sztambuch.
Obok jest
zdjęcie przedstawiające Juliana Tuwima, obejmującego moją mamę i mamy siostrę, ciocię Kasię. Nad nim tutaj stoi babcia moja i obok profesor Józef Czajkowski, częsty gość Sikorza.
Po minie Tuwima można sądzić, że jest zadowolony, że tak wyjątkowej urody dziewczyny obejmuje.
No na pewno. Spróbuję przeczytać.
Ten wiersz, Sikorz, 18 lipca 1937 roku. Tyle tu nieba, ptaków i kwiatów i motyli, że trudno wiersz ułożyć o miła lili. Za duża konkurencja, darmo się pióro sili, prześcignąć ich urodę, o miła lili. Ach, dorównać im nawet nie potrafi słów siła, więc po co wiersze pisać o lili miła? Lepiej byśmy na kwiaty i ptaki popatrzyli, lili się do mnie uśmiechnie, a ja do lili. I będzie w tym uśmiechu i wiersz, i sens, i racja, i przyjaźń dla miłej lili i dedykacja. Więc Antoni Słonimski właśnie 3 miesiące później, 15 października 1937 roku, zarzuci w pewnym sensie Antoni Słonimski Tuwimowi, że tutaj się sugerował wierszem Słowackiego, właściwie, że ściągnął trochę ze Słowackiego. Niechaj mnie Zosia o wierszyk nie prosi. I napisał też do mojej mamy taki wiersz, króciutki. Niechaj mnie lili o wierszyk nie pili, bo kiedy lili do sikorza wróci, to każdy kwiatek powie wiersze lili i każda gwiazdka piosenkę zanuci. I podpisał właśnie, że naśladowane ze Słowackiego przez Antoniego Słonimskiego.
Tu zresztą też jest zdjęcie Słonimskiego, jego żony zdaje się też.
Antoni Słonimski był również częstym gościem w Sikorzu i jego żona, bardzo sławna malarka Janina Konarska, również. Mamy portret, w tej chwili go nie ma w tym domu, jest u mojego brata, portret cioci Kasi, mamy siostry, namalowany przez Janinę Konarską. I również bardzo piękny gobelin wykonała, uwieczniła właściwie piękno Sikorza, przedstawiając w cudownych kolorach moją babcię, zawsze w kapeluszy pochyloną, nad tymi rabatami kwiatów. Gobelin był ogromny. Przez wiele lat pływał jako dar Sikorza na jeszcze starym Batorym. Ta cząstka Sikorza została ocalona od zapomnienia przez Janinę Konarską.
Do sztambucha Elizy z domu Piwnickiej jeszcze dziś zaglądniemy. Teraz wracamy do rozmowy z dr Alicją Schulz z Biblioteki Uniwersyteckiej, która przysłuchiwała się opowieści Magdy Pertek. No i jak ocenia pani ten sztambuch?
Dla badaczy, dla historyków literatury sztambuch ten przedstawia bardzo dużą wartość. Ale on sam w sobie jest zabytkiem, jest dokumentem minionej epoki.
Jakiego rodzaju sztambuchy pojawiały się w przeszłości?
Jesteśmy na początku nowego roku, więc warto powiedzieć o sztambuchach, które nosiły nazwę horoskop. Były to przeszczepione na grunt polski książeczki angielskie, książeczki urodzin. Przeszczepiła je na grunt polski pod koniec XIX wieku Anna Potocka. Były to kalendarzyki wydawane z wybranymi losowo fragmentami utworów Adama Mickiewicza na każdy dzień roku. Z lewej strony był fragment poezji Mickiewicza, z prawej strony był dany dzień roku z pustym miejscem na wpisy osób, które odwiedzały daną osobę, które chciały pozostać w jej pamięci i wybierały one dzień swoich urodzin. Wpisywały się dokładnie pod datą swoich urodzin i jakby w ten sposób losowo wybierały cytat z poezji Mickiewicza jako tę myśl, którą chciały dedykować właścicielce tego rodzaju sztambucha. I ciekawie to opisała we wstępie właśnie Anna Potocka. Obok tych poetyckich myśli, zawierających charakterystykę bądź przepowiednię lub przestrogę, zamieszczają się własnoręcznie podpisy naszych miłych i znajomych, każdego pod dniem jego urodzin. Mamy w swoich zbiorach dwa takie sztambuchy, kalendarze. Jeden należał do Marii Zalewskich-Czartoryskiej. Wpisy z lat 1883-1910. Wpisali się jej tacy ludzie jak Wojciech Kossak, Florian Stablewski, Jacek Malczewski. I drugi sztambuch, horoskop anonimowy, właściciel nie jest znany. I sprawdziłam, rzeczywiście data urodzin tych poszczególnych osób zgadza się z miejscem w kalendarzu, miejscem, gdzie się wpisali.
Wydaje mi się, że sztambuchy zawierają też ślady romansów, jakichś flirtów.
Tak, można znaleźć tego rodzaju ślady w sztambuchach. Bardzo dobrym przykładem tego rodzaju, nie wiem, flirtów sztambuchowych są sztambuchy, które określa się mianem pelmel. I taka nazwa tego sztambucha funkcjonowała. Są to tak zwane pelmel, czyli z języka francuskiego rozmaitości, groch z kapustą, waria. Tego rodzaju sztambuchy w naszych zbiorach mamy dwa. I są to takie zeszyty, które funkcjonowały w środowisku właśnie młodych dziewcząt. Pojawiały się też wpisy kolegów i były to złote myśli, a więc na każdej karcie danego sztambucha było pytanie. Pytania są różne, naprawdę różnorodne, typu czym jest dla ciebie miłość, czym jest dla ciebie pocałunek. I widać w odpowiedziach tych osób, widać właśnie swego rodzaju taką grę, wręcz rodzaj jakiegoś flirtu. Pytania są różnorodne, między innymi także o emancypację. Jak się zapatrujesz na kwestię emancypacji kobiet? Albo jak się zapatrujesz na staropanieństwo? Czyli widać, że te kwestie właśnie takie damsko-męskie były w tym okresie, czyli na początku XX wieku. Moda na ten typ sztambucha pojawia się na początku XX wieku. Widać, że były, no już wtedy były istotne i ważne dla młodych ludzi, dla podlotków.
No, ten sztambuch z pytaniami był chyba bardzo rozpowszechniony, bo sama mam taki w zbiorach rodzinnych. To jest sztambuch Izabeli Albińskiej z Krakowa, mojej teściowej, ale przez wieki, jak widać, sztambuchy zmieniały swój charakter. Pojawiały się nowe typy sztambuchów.
Mówiąc o typach sztambuchów, warto wymienić jeszcze jeden, bardzo interesujący, jakim jest sztambuch nazywany albumem listownikiem. Mamy w naszych zbiorach dwa takie przykłady, dwa takie rękopisy. Jeden wielkopolski, należący do Pauliny Wilkońskiej, znanej XIX-wiecznej pisarki, publicystki. Drugi lwowski, ze środowiska lwowskiego, należący do Felicji z Wasilewskich-Boberskiej, znanej działaczki, emancypantki, pisarki lwowskiej. Oba te sztambuchy charakteryzują się tym, że zawierają, poza klasycznymi wpisami, zawierają bardzo dużo swego rodzaju pamiątek, które gromadziły te właścicielki sztambuchów. Przykładem może być tutaj przebogaty album Felicji Boberskiej, która żyjąc w XIX wieku, czyli w okresie, kiedy nie było państwowości polskiej, starała się zachować wszystkie ślady polskości, ślady historii polskiej i nie tylko polskiej. Zbierała je i wklejała do swojego sztambucha i dzięki temu zachowały się w jej sztambuchu takie skarby jak bilet wizytowy Salomei Becky, matki Juliusza Słowackiego, czy Gryps napisany przez więźnia z 1864 roku, już po powstaniu styczniowym, uwięzionego w Ołomuńcu. Klasyczny, prawdziwy Gryps więzienny, w którym na niewielkim skrawku papieru zostały utrwalone ważne informacje historyczne, opis całej sytuacji więziennej właśnie w Ołomuńcu w 1864 roku. Także wpisy powstańców, których Felicja Boberska osobiście odwiedzała właśnie w więzieniu lwowskim w dawnym klasztorze karmelitów we Lwowie. I wiele innych cennych pamiątek, listów, na przykład list Giuseppe Mazziniego, Karola Szajnochy. I warto też wspomnieć o tym, że zdarzają się w sztambuchach zamieszczane, wklejane, swoiste, bardzo osobiste ślady właścicieli, takie jak pukle włosów, poprzez które osoby wpisujące się chciały jakoś pozostać w pamięci właściciela. Właśnie pukle włosów czy zasuszone kwiaty. To jest też jakiś ciekawy, interesujący element właśnie tej całej kultury sztambuchowej, o której można mówić, odnosząc się do historii minionych epok.
Na podstawie pukli włosów można chyba odtworzyć DNA.
Myślę, że to nawet jest ciekawy, kolejny ciekawy wątek badawczy, na który pani zwróciła uwagę.
Od wypowiedzi dr Alicji Schulz ponownie przechodzimy do pamiętnika Elizy Piwnickiej z Sikorza, miejsca spotkań Bohemy w dwudziestoleciu międzywojennym. Wpisy odczytuje i komentuje córka właścicielki sztambucha, Magda Pertek.
Może jeszcze wrócimy do Juliana Tuwima. Mama mówiła, że bardzo lubił przejażdżki bryczuszką, którą powoziła moja mama. Zachwycał się każdym widokiem, bukietem drzew i wtedy uważał, że jest w pełni szczęśliwy. Dziadek mój pewną część majątku za dużo powiedziane, pola, przeznaczył dla cyganów. Mnóstwo ich było, cyganie bułgarscy, rosyjscy, polscy oczywiście też. Którzy tam całe lato koczowali. Któregoś dnia, jak mama właśnie wiozła Juliana Tuwima tą bryczuszką, nagle wjechali do obozowiska cyganów i cyganki rozpoznały poetę, widząc go, zaczęły deklamować strofy z poematu Biblia Cygańska. Julian Tuwim aż prawie, że się rozpłakał, był tak rozrzewniony. W domu wtedy cały dzień właściwie no, było to omawiane, wszyscy byli zdziwieni, najwięcej poeta. Hieronim Morstin, pisarz i poeta, był też częstym gościem w Sikorzu.
Jest w tym sztambuchu.
Jest również w tym sztambuchu. Jest tutaj jego wiersz i jest też zdjęcie z psem. Właściwie się z tym swoim psem nie rozstawał. W takiej dużej klasy człowieka, bym właśnie powiedziała, że tak samo jak ich dom mojej babci, tak samo dom wuja Ludwika był też oblegany przez artystów. Bawią się Lili imieniem, rymu szukają dla Lili. Rzeczywiście wielka sztuka, bardzoście się wyślili. U niej młodość, wdzięk prostota. Ty to lubisz, dusza płonie, serce wali dźwiękiem młota, chociaż jesteś starym koniem. W ogóle wuj Morstyn był uroczym człowiekiem, a można powiedzieć, że anegdoty z jego życia, dlaczego tak opowiadane, bo po prostu on nie wymawiał litery R. Dlatego też czasami jego wypowiedzi no, wywoływały burzę śmiechu. Na przykład często mama opowiadała, jak to wuj Morstyn przed premierą Przepióreczki wyszedł po prostu w teatrze w Krakowie i powiedział tak, przed kurtynę, i powiedział: po co nam Akropolis, kiedy mamy Kłaków? No i publiczność zaczęła się serdecznie śmiać. Taką bardzo ciekawą postacią i właściwie takim satyrykiem, takim człowiekiem właściwie, którego mama mówiła, że się każdy bał jego ciętego języka, był Janusz Minkiewicz. Mama zawsze o nim serdecznie opowiadała, bo to był jej, znaczy wtedy mama miała dużo narzeczonych, to takie były czasy, kiedy się ciągle ktoś o te dziewczyny starał, także akurat był eksek.
To były dobre partie.
To były dobre partie. No pewnie się tam ci ludzie snobowali troszeczkę dobre partie na te czasy. Także mama bardzo serdecznie o nim mówiła, chociaż mówiła, że nie raz, po prostu płakała przez niego. Nazywali go w ogóle też artyści, albo korkociągiem, albo takim świdrem, bo miał taki cięty język, niesamowicie. Był w ogóle współautorem wielu szopek politycznych przed wojną. I w stosunku do ludzi, gości i domowników był bardzo krytyczny. Mama też miała cięty język, dlatego też tutaj mogę zacytować taki wiersz. Chciałaś, to masz. Lili wszystkim czas umili. Dzieciom, kwiatkom, krewnym psom, tylko dla mnie, tyli, jest niedobra, tylibom. Lili ziarnko da dla gili i podleje krzaczki bzom, nie natomiast tyli, powie wariat, tylibom. Wszyscy sercu Lili mili, ręcznik niesie każdy łzom. Moich tylko tyli, łez nie widzi, tylibom. Słynie w krąg w promieniu mili z gościnności Lili dom, tylko dla mnie, tyli, nie uprzejma tylibom. Gdyby Lili była w Chili, czyli w Chili miała home, to by mnie tam tyli nie przyjęła tylibom. Na dowód, że w nich krzty litości nie starczy tom, tkwili w Lili tyli diabeł jakiś tylibom, daj mi stwórco dożyć chwili, gdy żelazny wezmę łom, łomem w Lili tyli aż za chwili tylibom. I napisał pod tym dedykację przemiłej pani Piwnickiej ku przestrodze i poprawie z prośby o pogodne przyjęcie przypisuje Pianusz Pinkiewicz.
W każdym razie nie udało się przebłagać mamy do końca, bo nic nie było ze związku Minkiewicz-Piwnicka.
No nie było. Nie było. Babunia przyszła do mamy i powiedziała, no Janusz, czy się oświadczy? A mama mówi, mi się Janusz wcale nie oświadczył, więc mama się go pyta, czy ty mi się oświadczyłeś? A Janusz Minkiewicz mówi tak, chcę mieć takiego chyba gówniarza przy sobie, co gówniarz na to powie. Potem się ich drogi rozeszły. O Tadeuszu Dołędze Mostowiczu. Był wielkim przyjacielem Janusza Minkiewicza i też się zadomowił w Sikorzu bardzo. Był z kolei narzeczony mojej mamy siostry, cioci Kasi. Był bardzo zakochany, nawet napisał dla niej książkę Trzy serca, pod tytułem Trzy serca, gdzie ciocia była główną bohaterką, ciocia Kasia. Minkiewicz tą książkę Trzy serca bardzo szybko sparodiował nowelką w szpilkach pod tytułem Dwie wątroby. Tam była ogromna satyra na całą rodzinę, aż nie pozostał dłużny. Mostowicz, a właściwie nazywano go Mostuchną, będąc przyzwyczajony przedtem do takiego nocnego życia, właściwie do hulanek, no do nocnych lokali, mama jak opowiadała, to mówiła, że chodził za mamą, za mamy siostrą, no z rozczuleniem, powtarzał ciągle dziewice czyste, anioły, panny czyste i nawet to po prostu uwieczniony jest też w Sztambuchu. Napisał, tylko z ziemi rosną pędy zdrowe, pędy jędrne, owoce soczyste, panny jasne, panny kolorowe i wierszyki bardzo osobiste. Z ziemi, a dodam tu może, że na myśli mam ziemię Sikorze. Miał bardzo barwny życiorys. Był kiedyś robotnikiem, nosił worki w porcie. W zasadzie tak jak można powiedzieć, że dyzma to troszeczkę on. Zawsze był źle ubrany, na gusty, może mojej mamy domy był źle ubrany, w tym sensie, że kolorowe krawaty, koszule, takie bardzo ekstrawaganckie. No ale moja mama siostra też była w zasadzie tak bardzo pstrokatą ubrana, więc może pod tym względem pasowali do siebie. Dołęga Mostowicz ukochał bardzo Sikorze, no i pejzaże i później rzeczywiście kręcono tam film przed wojną, kręcono profesora Wilczura i Znachora. Ale też, jak mama opowiadała również, dlaczego tak było, po prostu czytając książkę, można było tam się dopatrzeć wzgórz i lasów w Sikorzu. Przecież jakby w Sikorzu to pisał profesora Wilczula, jest na chora, także po prostu może patrząc na przyrodę, jakoś tam ją umiejscowił, prawda, czy ją przeniósł na papier.
Dołęga Mostowicz zginął, prawda?
Na początku wojny.
Na początku.
Dołęga Mostowicz po prostu zginął bardzo tragicznie. I bardzo właściwie głupio zginął. Patrol go kontrolował, jakiś patrol w początku wojny, a on wyjął rewolwer. Nie chciał okazać dokumentów. Dotyczą no, okupacji. Wiadomo, że mama w Sikorzu nie została. Jak kroczyli Niemcy, to od razu został mamy ojciec aresztowany. Ale właściwie zawdzięczał życie temu, jakim był człowiekiem, bo był bardzo surowy, ale też bardzo sprawiedliwy. I jak go zaaresztowali Niemcy, to trzy okoliczne wsie, które się składały z gospodarzy pochodzenia niemieckiego, właściwie zażądały jego wypuszczenia i został zwolniony. Z tym, że został zwolniony, ale oczywiście Niemcy przyjechali następnego dnia, ale już mama właściwie, można powiedzieć, że losy rodziny mama wzięła w swoje ręce. Właściwie, bo Niemcy wiadomo, że zabrali wszystko. Ostatnio habetonę z koniem, starym koniem, wozem wyjechała Sikorza z dziadkiem, z babunią i ze swoją siostrą. Zamieszkali w Warszawie na Saskiej Kępie i mama pracowała najpierw przewożąc ludzi przez most Ponianowskiego. Niestety koń, mama mówiła, że koń po prostu się wykończył, trzeba go było zabić i mama pozostała bez środków do życia. Zaczęła pracować w lokalu w Jolicie, gdzie wszystkimi kelnerkami były dziewczyny z podobnych domów. W Jolicie śpiewał od czasu do czasu Mieczysław Fok, za którym mama mówiła, że wszyscy przepadali. I mogę zacytować wpis Mieczysława Foga z 10 listopada 1940 roku. Bardzo żałuję, że nie umiem pisać wierszy. Proszę zatem przyjąć tych kilka słów, jak zaśpiewaną piosenkę. Mieczysław Fok. Następnie mama pracowała w Albatrosie. Tam też zaczęła pisać szopki. Tak jak pisała w Sikorzu na gości szopki, tak samo zaczęła pisać w Albatrosie. Właściciel Albatrosa, pan Benedykt Tyszkiewicz, bardzo dobrze mamie płacił. Także mama właściwie utrzymywała całą rodzinę z pracy jako kelnerka. Chciałam zacytować tutaj wpis Adolfa Nowaczyńskiego, kiedy po odczytaniu którejś z kolei szopki napisał mamie w ten sposób. Ależ pani jest bardzo, bardzo dowcipna. Winszuję. Proszę nie zaniedbywać talentu. I napisał tak. Przyszłej pani Cieleckiej, mama akurat miała wyjść za mąż, napisał w ten sposób. Czyżykowa ma czyżyka, kogutowa kogucika, a wężowa swego węża, tak ci pani życzę męża. Starzec między dzieciakami, Adolf Nowaczyński. I pisze pod spodem tak w nawiasie, ale niech lili wierszykami bliźnim życie umili. Bardzo sympatyczny wpis. Właśnie z Albatrosa. Babunia właśnie do Sztambucha mamie pisała takie właściwie prawdy życiowe. Kilka słów, ale w zasadzie określają wszystko. Trzech rzeczy pragnę dla ciebie, Lili moja, byś umiała. Chcieć, czyli świadomie organizować swoje przeznaczenie, żyć, czyli z radością wchłaniać z zewnątrz, kochać, czyli głęboko promieniować z wewnątrz. Wpisała to babcia w 1941 roku. Bardzo piękny wpis.
A zdaje się, że do niego ktoś nawiązał.
Nawiązał do niego Jerzy Zawiejski, który tak napisał do mojej mamy. Droga pani, prawie pani nie znam, ale mógłbym o pani napisać lub przepisać to, co napisali znakomici ludzie na tych stronach w Sztambuchu. Zwłaszcza to, co napisała matka pani, jest mądre i prawdziwe. Składam tylko podpis najlepszymi życzeniami. Swój wpis Jerzy Zawiejski w Sztambuchu opatrzył szkicem inscenizacyjnym jednego ze swoich religijno-filozoficznych dramatów. Mama utrzymywała dom z tego kelnerowania. Dziadek z kolei pracował w sklepie. Ale oczywiście dziadek i mama, i mamy siostry, ciocia Kasia, były w konspiracji. Babcia nie była w konspiracji, ale przechowywała Żydów. Wielu Żydów przechowywała podczas wojny. Mimo, że to było tak ukrywane, to właściwie chyba wszyscy wiedzieli. Oczywiście nie zadenuncjowała babci, ale po prostu przychodzili ludzie i mówili, że no wiemy, że pani nam nie odmówi. No i babcia z narażeniem życia ich przechowywała. Dlatego też wielką radość mamie sprawił wiersz Jana Brzechwy, który orientował się w czynach mojej babci i napisał do pamiętnika 21 grudnia 1943 roku. Trzeba miłować wiecznie i sercem, i ustami, ażeby Bóg bezpiecznie mógł mieszkać między nami. Losy Sztambucha były różne. Podczas zawieruchy właśnie wojny w okupację zaginął Sztambuch. Mama była zrozpaczona, no ale no, w tajemniczych okolicznościach po prostu. Nie wiadomo, w jaki sposób zginął. I co się okazało? Jakiś pan kupił ten sztambuch w Krakowie za 100 zł na targu. I mimo, że mama wtedy już wyszła za mąż, się nazywa Cielecka, ten pan mamy odnalazł i mama odzyskała ten sztambuch, który później podczas powstania warszawskiego był przywiązany tasiemką do nóżek mamy syna Piotra. No i się uchował.
Sztambuch towarzyszył Elizie Piwnickiej Pertek-Cieleckiej i po wojnie, kiedy rodzina zamieszkała w Poznaniu. Mimo trudnych warunków życia, a poważnych kłopotów finansowych, pani Eliza nie rozstawała się ze swoim sztambuchem. Są w nim wpisy Romana Brandstettera, Kazimiery Iłakowiczówny i innych znakomitych ludzi sztuki. Powojenne, dramatyczne losy rodziny, historia Sikorza, rodowego gniazda Piwnickich to materiał na kolejną ciekawą opowieść. Magda Pertek, dziś Magda Knopek, córka pani Elizy, obiecała poprowadzić nas wkrótce przez dalszą część rodzinnej sagi. Podsumowując spotkanie ze sztambuchem z dr Alicją Schulz z Biblioteki Uniwersyteckiej, powiedzmy o różnych określeniach, które pojawiają się w odniesieniu do sztambucha. Pamiętnik?
Pamiętnik, album, księga pamiątkowa. Pojawiają się też takie określenia jak wspomnik, imionnik albo imiennik. Także tych określeń jest wiele. Pamiętnik jest tutaj najbardziej, z jednej strony najbardziej popularnym określeniem sztambucha, a z drugiej strony mylącym, z uwagi na to, że tak naprawdę pod tym pojęciem raczej rozumiemy rodzaj, no właśnie, dziennika, pamiętnika danej osoby, spisywanych wrażeń, wspomnień. Więc jest to tutaj, ta nazwa jest czasami myląca.
A więc zostajemy przy określeniu sztambuch. Może przytoczy pani na koniec jakąś zapamiętaną myśl ze sztambucha?
Ze sztambucha prowadzonego przez Krystynę Szyszło, żonę ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Peru, która w okresie międzywojennym prowadziła w Warszawie salon towarzyski i gromadziła w tym salonie znane postaci ze świata polityki, kultury, sztuki ówczesnej Polski. I wpisał się jej do sztambucha między innymi, a może także przede wszystkim, Ignacy Paderewski. Data wpisu jest znamienna. Był to listopad 1919 roku, a więc dokładnie w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. I wpisał piękne zdanie, które jest, wydaje mi się, wciąż aktualne i które moglibyśmy dedykować dzisiaj naszym politykom nadal. Pozwolę je sobie tutaj przytoczyć. Polska nie chce iść ani na lewo, ani na prawo. Polska chce iść naprzód, ale prosto.
No proszę.
Warto też wspomnieć o tym, że w tych sztambuchach nie tylko słowo było istotne, słowo było tym kustoszem pamięci, ale także obraz. Również obraz był równorzędnym, ważnym elementem utrwalenia siebie w pamięci osoby, do której ten sztambuch należał.
To były często rysunki, prawda?
Tak, to były często rysunki wykonywane odręcznie, no, wykonywane przez osoby wpisujące się, a kto nie miał talentu plastycznego, mógł zakupić w sklepach papierniczych takie właśnie specjalne karty sztambuchowe i widać, że one są, niektóre rysunki wykonane bardzo misternie są wklejane i są to często naprawdę malutkie arcydzieła wielu też malarzy, zwłaszcza na przełomie XIX-XX wieku, wpisując się do sztambuchów, zamieszczało małe akwarele, tak jak na przykład Kazimierz Alchimowicz czy Włodzimierz Nałęcz w sztambuchu Krystyny Szyszło. i wielu innych malarzy. Z kolei muzycy, wpisując się, bardzo często ozdabiali, jeśli można użyć takiego określenia, swoje wpisy fragmentem notacji muzycznej danego utworu. Także jest to też bardzo ciekawy materiał badawczy dla muzykologów.
No, w Księdze Poznańskiego Radia takiego wpisu dokonał Felix Nowowiejski. Są to nuty roty. Księga Radia została skradziona przed laty i stale łudzimy się, że pojawi się na jakimś rynku aukcyjnym i ją odzyskamy.
W sztambuchach, które przeglądałam, zdarzały się też takie wpisy, które budzą duże zaskoczenie. W pierwszym momencie budzą duże zaskoczenie, a potem sprawiają, że człowiek zaczyna się zastanawiać nad właśnie mentalnością osób, które tych wpisów dokonały. Jednym z takich wątków, które daje się właśnie wyraźnie odczytać w sztambuchach znajdujących się w kolekcji naszej biblioteki, jest wątek, jeden z moich ulubionych, wątek emancypacji kobiet. Jak na dłoni w wielu sztambuchach, zwłaszcza prowadzonych przez kobiety w drugiej połowie XIX wieku, na przełomie XIX i XX wieku, widać z jednej strony zainteresowanie problematyką emancypacji, z drugiej strony widać jakby to, w jaki sposób kobiety wciąż jeszcze tkwiły w takiej świadomości nierówności społecznej. I chciałam też tutaj przytoczyć taki jeden z charakterystycznych bardzo wpisów, który no, może budzić uśmiech, a z drugiej strony refleksję nad tym, jak wyglądała też świadomość samych kobiet na początku XX wieku. Jest to wpis również ze sztambucha Krystyny Szyszło, dokonany przez kobietę. Wdzięk jest rozumem kobiety, jak rozum wdziękiem jest mężczyzny. Bądź też ze sztambucha Emilii Bojarskiej, mieszkającej w Krakowie pod koniec XIX wieku, jej przyjaciółka Maryla, wpisując się ku pamięci do sztambucha swojej przyjaciółki, napisała zapewne zasłyszany, może funkcjonujący w świadomości młodych panien w tym okresie, wiersz Kim jest kobieta? I między innymi jeden wers tego wiersza brzmi tak. Kobieta to rodu ludzkiego mniej ważna połowa.
No dziś żadna pani by takiego wpisu nie dokonała.
Nie.
Warto zachowywać stare sztambuchy i nie wyrzucać ich tak nieopatrznie na śmietnik.
Nie, myślę, że absolutnie należy wszystkie tego rodzaju pamiątki zachowywać, a kto chciałby, nie wiem, pozbyć się takiego sztambucha, to lepiej, żeby przyniósł go do Biblioteki Uniwersyteckiej. Tam przetrwa i będzie dobrze strzeżony jako bardzo cenny zabytek, cenny materiał historyczny, który może posłuży za kilkanaście, kilkadziesiąt lat innym badaczom.
Bardzo dziękuję, dr Alicja Schulz z Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu była naszym gościem.
Bardzo dziękuję.
To były spotkania z kulturą poświęcone dziś starym sztambuchom. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Jednak myślę, aż mi pęka łeb, jak to wszystko skończy się. Nie ma co się martwić, będzie co ma być. Choćbyś stał na głowie, to nie zmienisz nic. Wszystko będzie jasne, wszystko będzie proste, niczym czarno-biały film. Czasem mi się zdaje, że znalazłem już ten uniwersalny klucz. Radość nie trwa długo, mija jakiś czas i się sobie dziwię sam. Znów się okazało, że zrobiłem błąd. To, co było ważne, można rzucić w kąt. Wszystko będzie jasne, wszystko będzie proste, niczym czarno-biały film. Ciągle biegiem, zanim przyjdzie myśl, czy to odpowiada ci. Szybko, coraz szybciej, naprzód cały czas, a ale jaki cel to ma? Trochę poczekajmy, a niedługo już będzie taki łomot, że poleci kurz. Wszystko będzie jasne, wszystko będzie proste, niczym czarno-biały film. Sam. Przecież to, co chciałem, mam. Czasem jednak myślę, aż mi pęka łeb, jak to wszystko skończy się. Nie ma co się martwić, będzie co ma być. Choćbyś stał na głowie, to nie zmienisz nic. Wszystko będzie jasne, wszystko będzie proste, niczym czarno-biały film. Wszystko będzie jasne, wszystko będzie proste, niczym czarno-biały film. Wszystko będzie jasne, wszystko będzie proste, niczym czarno-biały film.